Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo to się stało już jakąś regułą. Już mówiłem pastorowi, że ja myślałem, że to było drugi albo trzeci raz, że przed świętami w środę mam możliwość stawać tu z przodu. Sprawdziłem i to było chyba 5 razy z rzędu. Więc jak jest środa przed świętami, to wiedzcie, że tutaj mnie spotkacie. Jest niezamierzone, prawda? No, albo Tomek to celowo robił. To jest jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że jak się zastanawiałem dzisiaj na ten temat tego fragmentu i też jak mam rozpocząć, to cały czas miałem w głowie to, co się działo przez ostatnie tygodnie, czyli przez cały grudzień. Pastor zapytał, czy mamy świadectwa i chciałem wyjść, ale pomyślałem, że mam okazję, żeby teraz się podzielić chwilę. Bardzo krótko postaram się to zrobić. Bo moje świadectwo jest takie, że zawsze z rodziną chcieliśmy mieć czas, żeby wieczorem usiąść i poczytać razem słowo, porozważać je. Ale nie wiem, czy macie tak samo, jak macie, jest was więcej niż jedna osoba w domu, to każdy ma inne nawyki. Moja żona wstaje do pracy o 4:30, więc idzie wcześniej spać. Ja siedzę z dziećmi do późna, pomagam im, więc wstaję później. No, nie wstaję 4:30. Marta o 21:00 już śpi. Dzieci śpią o 23:00, a ja śpię o 2:00. Każdy chodzi inaczej spać i zawsze jest ciężko się spotkać, bo tak to trzeba, dzieci mają dodatkowe lekcje, trzeba je zawieźć, ja muszę im pomóc, czasami się pouczyć. Marta musi im pomóc w jakichś zajęciach. Bardzo ciężko jest się zmobilizować. Ale w tym grudniu, jak dostaliśmy książkę, to postanowiliśmy, że będziemy czytać. I po prostu, no nieważne, co się będzie działo, to będziemy czytać. I wiecie, udało się nam to do tej pory. I to jest to świadectwo. Bo to jest pewien nawyk, który spróbujemy sobie wykształcić. Nie wiem, czy wiecie, jak jest z nawykami. Żeby nawyk się wykształcił, potrzebujemy kilku tygodni, albo nawet ponad kilku, więc to powinno być 30, 40, może 60 dni, to zależy od osoby. I ten nawyk się wykształci, więc ja modlę się o to, żeby Bóg pozwolił nam ten nawyk, żeby on został, żeby to nie było tak, że nie mamy wspólnego miejsca w ciągu dnia, że możemy usiąść razem się pomodlić. Oczywiście były takie czasy, to nie mówię, że nie było nigdy, tylko że o to chodzi, że nie było to regularnie. Nie byliśmy w stanie tego trzymać przez dłuższy czas. I za to dziękuję Bogu, bo przez te rozważania Bóg nam wiele pokazywał i też to był dobry czas. Przez to też tak czuję, że jak zazwyczaj stawałem tutaj w środę, która była przed świętami, to czułem się zmęczony. Zawsze sobie myślałem, już za chwilę będą święta, ale jeszcze te parę dni przed świętami trzeba dociągnąć. To w tym roku się czuję wypoczęty. I wydaje mi się, że to jest właśnie dlatego, że mieliśmy czas, żeby spędzić go razem wieczorem jako rodzina przy Bożym Słowie. Ale teraz przejdźmy do Słowa Bożego. Dzisiaj przypada nam fragment z listu do Galacjan. Pastor wyświetlał, to jest 2 rozdział od 6 wersetu. I Kuba mógłby powiedzieć, że szkoda, że nie dostał całych 10 wersetów, bo to jest jedna myśl. Została ona przez Tomka, który rozdzielał na fragmenty, przecięta w połowie. Kuba musiał się powstrzymywać, żeby nie dokończyć tego, co ja mam w swojej części, więc nie zazdroszczę. Z kolei ja musiałem, przygotowując się, popatrzeć dokładnie, o czym Kuba mówił, bo te fragmenty się zazębiają, więc tylko chwilkę bym chciał przypomnieć dla tych, którzy może nie byli tydzień temu, albo byli i już zapomnieli. Ja na szczęście miałem ten czas, tak mogłem spędzić, że parę razy przesłuchałem to, co Kuba też mówił. I pierwsza myśl, którą Kuba tam przedstawił w poprzednim fragmencie, to było na początku, to była myśl mówiąca o tym, że mimo, że wiemy, kiedy to się wydarzyło, ta historia, którą opisuje Paweł, to do końca nie wiemy, co mam na myśli. Można by to przypisać do 2 wydarzeń i to może być historia, która opisana była w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich albo w 15. Więc wiemy i nie wiemy. Każdy może pewnie inaczej to rozważyć, ale jednoznacznej odpowiedzi nie mamy, kiedy to się działo. Więc ciężko będzie wziąć ten fragment i połączyć go z jakimś opisem Dziejów Apostolskich, bo do końca 1:1 nie możemy jasno powiedzieć, że to było w tym okresie lub w tamtym. Mogło to być w czasie właśnie, który był opisany w 11 rozdziale, gdzie była mowa na temat tego, że Paweł z Barnabą przybyli, aby przynieść dary, albo to mogło być tak, że w czasie tak zwanego soboru w Jerozolimie, to jest rozdział 15. Wiemy, że ten fragment, który tutaj czytaliśmy i Kuba już zaczął rozważać, początek 2 rozdziału, dotyczy historii z życia Pawła, konkretnego wydarzenia. I to wydarzenie, które było rozważane, między innymi tyczyło się tydzień temu sytuacji, w której wkradli się bracia, którzy byli po to, żeby zasiać jakąś wątpliwość. To byli fałszywi bracia, ale Paweł daje świadectwo tego, że nie dał się w jakiś sposób zmienić, jeżeli chodzi o swoje myślenie, nie dał się ukierunkować i w tej myśli, którą miał, wytrwał. I to jest kontekst, który był chwilę przed tym, jak, czyli wersety 1-5, przed tym, co będziemy dzisiaj czytali. Czyli Paweł przedstawiał miejsce, kiedy to się działo, Jerozolima, czas, 14 lat po nawróceniu najprawdopodobniej i opisywał to, że musiał wejść w dyskusję z ludźmi, którzy byli fałszywymi braćmi. I wytrwał w tym, co głosił. Nie zmienił swojego zdania. I dlatego ten kontekst też jest ważny, bo dzisiejszy fragment kontynuuje tą myśl, ona się rozpoczęła i będziemy za chwilę, tak jak mówiłem, Kuba chciałby pewnie dokończyć ją tydzień temu, ale na szczęście możemy zrobić to dzisiaj dopiero. Więc wersety 6-10, jeżeli ktoś, kto ma z was Biblię tłumaczenie warszawską? Ma parę osób. Jak zajrzycie, to ja to sprawdziłem, te 6-10 to jest jedno zdanie, więc dobrze, że to nie zostało podzielone, bo nie powinno się zdań ciąć. Więc jest zdanie wielokrotnie złożone. Jeżeli ktoś na taki fragment pięciowersetowy napisze jedno zdanie, to znaczy, że to myśl, która jest przekazana, może być dość trudna w pierwszej chwili do uchwycenia. W Biblii Warszawskiej to zdanie jest podzielone średnikami, myślnikami, wtrąceniami. Sprawdziłem w Biblii Gdańskiej, to jest tak, że niektóre wersety to jest po prostu nawias, czyli po prostu myśl osobna, kompletnie wyjęta z całego głównego wątku, czyli takie wtrącenie. Na szczęście, dla tych, którzy mają, kto ma Biblię Nowego Przymierza, tłumaczenie? Jest parę osób. I na szczęście tutaj już to zostało troszkę uporządkowane. Tu mamy zdania. Jest trochę łatwiej spojrzeć na ten fragment dzięki temu, bo podzielone zostało to na zdania. Ja będę z tego tłumaczenia chciał czytać dzisiaj, głównie z tego tłumaczenia. Czyli od 6 wersetu. Ważne jest natomiast stanowisko ludzi, którzy zdawali się coś znaczyć. Oczywiście to, kim oni byli wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Dla Boga też nie jest to ważne. Otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodać do głoszonego poselstwa. Przeciwnie. Zdali sobie sprawę, że Bóg zlecił mi głoszenie dobrej nowiny wśród osób nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi pośród obrzezanych. Ten bowiem, który skutecznie użył Piotra, jeśli chodzi o apostolstwo pośród obrzezanych, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Pozwólcie, że na początku tylko jedna dygresja. Dygresja dotyczy tego fragmentu i porównania go z 15 rozdziałem Dziejów Apostolskich, czy tego, co się działo w Jerozolimie. Kuba mówił, że on się skłania ku temu, że to raczej nie jest opis tego fragmentu tutaj. Ale ja jeszcze się zastanawiałem nad tym, parę razy czytałem i widzę podobieństwa, ja też widzę różnice, więc też nie powiem, że to jest to, co było w czasie soboru w Jerozolimie, ale tylko wam chciałbym te moje przemyślenia przedstawić, dlatego że ten fragment, dokładnie też te 5 wersetów, ma dość dużo podobieństw do tego, co się działo w tym 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Nie będziemy czytali z Dziejów, ale jeżeli chcecie, możecie otworzyć i patrzeć, czy to, co mówię, tam się znajduje. Temat, który był poruszany w Dziejach Apostolskich, dotyczył obrzezania. Tutaj na początku też to się tyczy obrzezania. W fragmencie z Dziejów Apostolskich Paweł opowiadał swoje świadectwo z Barnabą na temat tego, jak głosili Ewangelię wśród pogan. I Piotr potwierdził też, że widzi, że wśród pogan ta Ewangelia powinna być zwiastowana, jest zwiastowana i przynosi owoce. To w 14 wersecie to świadectwo Jakub o Szymonie wydał, właśnie twierdząc, że ta Ewangelia jest zwastowana. Ci sami bohaterowie występują w obu historiach, czyli Paweł i Barnaba oraz Jakub i Piotr. To może sugerować, że to jest to samo wydarzenie. Chociaż w przypadku zdarzenia z Dziejów Apostolskich było to wystąpienie publiczne, czyli przed większym gronem, a tutaj, jak już Kuba wspominał, to było w drugim wersecie drugiego rozdziału listu do Galacjan. Tam jest napisane, że na osobności, przy osobach bardziej wpływowych to wystąpienie było, więc wydaje się, że w innym gronie, to tam w Dziejach Apostolskich było wystąpienie publiczne, tutaj bardziej wystąpienie prywatne. No i coś, czym się jeszcze różnią te dwa wydarzenia, to jest to, że w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że na koniec po tych dyskusjach apostołowie stwierdzili, że trzeba wysłać list, który będzie dawał rady, jak poganie powinni żyć na co dzień. A tutaj tak naprawdę kończy się ten fragment upomnieniem albo tak naprawdę zachętą dla Pawła i Barnaby o to, żeby trwali dalej w pomocy dla ludzi ubogich. No to są różnice. Możemy powiedzieć, że może autor Dziejów Apostolskich inaczej trochę to ujął, nie podsumował wszystkiego. Paweł inaczej to widział ze swojej perspektywy. Może stąd te różnice? Tego nie wiemy. Niemniej jednak nie ma przez to właśnie, że to jest dość zbliżone, ale też nie do końca w 100% jedna historia pokrywa się z drugą. Nie będę się opierał i zakładał, że to są te same wydarzenia, więc nie będę brał Dziejów Apostolskich i nakładał tego na to wydarzenie z drugiego rozdziału listu do Galacjan. Więc przejdźmy do 6 wersetu drugiego rozdziału listu do Galacjan. I ja przeczytam ten werset najpierw z Nowego Przymierza, później jeszcze fragmenty z innych tłumaczeń. Przeczytam jeszcze raz. Ważne jest natomiast stanowisko ludzi, którzy zdawali się coś znaczyć. Oczywiście, to kim oni byli wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Dla Boga też nie jest to ważne. Otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodać do głoszonego poselstwa. Przede wszystkim to ten werset mówi, nie wchodząc na razie w szczegóły, jego ostatnia część mówi, że Paweł dostał potwierdzenie tego, że jego poselstwo głoszone jest pełne. Nie trzeba nic do niego dodać. Jest właściwe, nie zbłądził, czyli to znaczy, że to, co głosi Paweł i to, co głoszą apostołowie, jest spójne, jedno. Po drugie, jak popatrzymy na ten werset, to w zależności pewnie od tłumaczenia, to widzimy, że on jest jakby złożony z takiej klamry. Mamy pierwsze zdanie, które mówi, ważne jest natomiast stanowisko ludzi, którzy zdawali się coś znaczyć. Później mamy dwa zdania, które są wtrąceniem i to właśnie jest oddane na przykład w Biblii Warszawskiej przez to, że jest myślnik tam wstawiony. I czwarte zdanie, otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodać do głoszonego poselstwa. Skupmy się na tym pierwszym i czwartym zdaniu na początku. W Biblii Warszawskiej te pierwsze zdania są dane, a co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czyli to ci coś znaczą, to są ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, a w Biblii Gdańskiej, a od tych, którzy zdadzą być czymś, czyli ci, co są czymś. Tak to było przetłumaczone. Jak sprawdziłem w tłumaczeniu interlinearnym, to właśnie tam słowo użyte czymś, są czymś. Czyli coś znaczą. Jeżeli byśmy to zestawili jako kontrast do poprzedniego fragmentu, gdzie było mowa o ludziach fałszywych, o fałszywych braciach, to można powiedzieć, że oni nie do końca dla Pawła byli czymś. Nie znaczyli, nie byli osobami znaczącymi. Więc on do końca się nie przejmował ich zdaniem. Ale ci, którzy coś dla niego znaczyli, to byli ci, których zdaniem on się przejmował. I zastanówmy się, jaka jest osoba, jakimi cechami się wyróżnia osoba, która coś znaczy w danym środowisku? Na razie ogólnie nie w kościele, po prostu. To jest osoba najprawdopodobniej, która jest wpływowa, czyli kształtuje to środowisko. To jest osoba, która jest w tym środowisku znana. Ktoś, kto nie jest znany, to raczej czegoś nie znaczy, bo ciężko wiedzieć, że on wpływa na coś. To jest osoba, która jest zaangażowana, czyli musi coś robić, nie może być pasywna, musi być aktywna. Jest to osoba, która została uznana jako autorytet. No, jak sama o sobie mówi, że jest autorytetem, to raczej nie znaczy zbyt wiele. Chyba, że dla siebie tylko. Ale też wydaje się, że niekoniecznie musi być lubiana, bo wielu prezydentów niekoniecznie jest lubianych, a coś znaczą jednak. No i teraz pewnie w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdziemy, czy jesteśmy, po prostu zapytamy, kto jest, znaczy coś w naszym mieście, to może być jakiś biznesmen, który finansuje różne rzeczy albo funduje miejsca pracy przez to, że wybudował na przykład fabrykę, przez to u niego można pracować i on coś znaczy, bo wpływa na środowisko, pomaga rozwijać się miastu. Możemy mieć w szkole kogoś, kto na coś wpływa, coś znaczy, na przykład nauczyciel, który opracował program nauczania inny niż standardowy, nie idzie według schematów, dzięki temu uczniowie mają wyższe oceny, dostają się do lepszych szkół i przez to szkoła jest bardziej znana, bo wszyscy chcą do tej szkoły iść. To jest ktoś, kto coś znaczy i przez to też miejsce, w którym on jest, zaczyna coś znaczyć. Podobnie na uczelni naukowiec, który robi badania i te badania są wykorzystywane później w przemyśle, powstają nowe szczepionki, powstają nowe urządzenia, powstają różnego rodzaju nowe materiały. On coś znaczy, bo on kształtuje środowisko wokół siebie. A tu mamy do czynienia z osobami, które coś znaczą w środowisku, czyli w kościele, w naszym środowisku, w którym jesteśmy dzisiaj. I osoby, które coś znaczą w kościele, też muszą być osobami, które są znane, które są zaangażowane, które są uznawane jako te autorytety i mają wpływ na ten kościół. Ja nie będę tu wymieniać, kto to jest konkretnie, ale to muszą być te cechy spełnione. Takie muszą mieć cechy spełnione. I na początku jeszcze nie do końca wiemy, kim są ci oni. I za chwilę do tego przejdę. Ale zanim przejdziemy, to w środku szóstego wersetu są zdania drugie i trzecie. I te zdania brzmią, to są właśnie wtrącenia. Taka myśl od Pawła. Paweł może w pewnym sensie się broni, mówi tak. Oczywiście to, kim oni byli wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Dla Boga też nie jest to ważne. A w Biblii Warszawskim, czym oni kiedyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Nic mnie to nie obchodzi. Sami nauczyciel tak powie, że uczeń mówi, ja nie mam pracy domowej, nic mnie to nie obchodzi. Była zadana, trzeba zrobić, nie? Paweł, nic to nie obchodzi. I możemy powiedzieć, że Paweł w ten sposób może, wypowiadając, że nie obchodzi go, kim oni wcześniej byli, może to powiedzieć bardzo prosto, bo jego historia, jego życie poprzednie też nie było wzorowe. Był tym, który tępił chrześcijan, był faryzeuszem. Więc on może łatwo to powiedzieć, że jego to nie obchodzi, bo ma nadzieję, że wszystkich innych też nie będzie obchodziło, kim on był kiedyś. Ale myślę, że to nie do końca jest z tego taki powód, bo Paweł później właśnie mówi słowa mówiące, że dla Boga też to nie ma znaczenia. W takim kontekście, jeżeli spojrzymy, Paweł mówi, dla Boga to nie ma znaczenia i dla mnie to nie ma znaczenia. Pokazuje to, że Paweł chce być podobny. Chce się zachowywać, chce mieć podobne podejście do ludzi, jak ma Bóg. Czyli jeżeli dla Boga nie ma znaczenia, kim ktoś był wcześniej, to dla Pawła to nie ma. Czyli jeżeli, możemy to powiedzieć w ten sposób, jeżeli znamy kogoś, przykład u nas, kogoś w zborze, kto się nawrócił, to kim był wcześniej, nie powinno mieć zbyt dużego znaczenia, jeżeli widzimy, że on żyje z Bogiem teraz. Coś, co jest bardzo trudne. Ale dlaczego? No dlatego, że Bóg nam mówi, że dla Boga nie ma znaczenia. Co więcej, Paweł się podpiera charakterem Boga. Charakter Boga jest przedstawiony chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa w 10 rozdziale, 17 wersecie. Tam jest napisane, gdyż Pan, wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów, jest Bogiem wielkim, potężnym i budzącym lęk. Bogiem, który nie ma względu na osobę, ale ani nie daje się przekupić. Bogiem, który nie ma względu na osobę, ani nie daje się przekupić. I później też świadectwo te podobne, albo tak naprawdę wcześniej, świadectwo podobne wydał też Piotr w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale, 34 wersecie. Piotr mówi takie słowa. Piotr otworzył zatem, to było wtedy, kiedy przy nawróceniu Korneliusza, Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Bóg nie traktuje lepiej jednych niż innych. Bóg nie ma względu na osobę. Więc Paweł, mogłoby mu to było być prosto powiedzieć, że ze względu na to, że jakie było jego wcześniej życie, no to on też na innych nie będzie patrzył, ale też mówi o tym, że Bóg nie patrzy na to, jaki był człowiek, jaki jest człowiek, nie ma względu na osoby, każdego tak samo traktuje. Więc jeżeli ktoś idzie z Bogiem, to dla Pawła to jest jednoznaczne, że Bóg też na niego patrzy i pozwala mu przyjąć go, przyjmuje go, tak? Bo to też chodziło o to, że i poganie mogli być nawróceni. To był też taki kontekst tego, co Piotr mówił z kolei, tak? Kiedy w domu Korneliusza widział nawrócenie. I teraz możemy sobie zadać pytanie, kiedy przeczytaliśmy ten szósty werset, kim są oni? Przez to, że ta wypowiedź od 10 do 6 do 10 wersetu jest dość złożona, zdanie wielokrotnie złożone, to kim są oni może trochę uciekać i też do końca nie jest to ostatecznie aż tak jasne, ale jeżeli byśmy wycięli fragmenty, które są wtrąceniami i przeczytali ten fragment czytając od końcówki 6 wersetu, to zobaczymy coś takiego. Otóż ze strony tych znaczniejszych nie usłyszałem, że mam coś dodać do głoszonego poselstwa. Przeciwnie, zdali sobie sprawę, że, i tam jest wywód, i dalej, w 9 wersecie, gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary. Jeżeli byśmy przeczytali ten fragment w ten sposób, to zaczyna się, może nie do końca być jasne, ale wydaje się, że tymi bardziej znaczącymi, tymi coś znaczącymi, tymi osobami, które tu są jako filary przedstawione właśnie, to był Jakub, Kefas i Jan. Może jeszcze inni bracia, którzy tu nie zostali wymienieni, ale zdecydowanie tych trzech było w tej grupie, którą Paweł miał na myśli, pisząc ten szósty werset. I wtedy, jeżeli byśmy powiedzieli, że Paweł, zauważyli to właśnie, że Paweł mówi ci bardziej znaczący, że dla Pawła nie ma znaczenia, kim oni wcześniej byli, to powstaje pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kim rzeczywiście był Jakub, Kefas i Jan kiedyś, wcześniej. Już o tym parę razy mówiliśmy też podczas rozważań listu do Galacjan, bo na temat Jakuba, brata pańskiego, czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w 19 wersecie, więc wiemy, że Jakub był bratem Jezusa. Wiemy, że on na początku nie wierzył w to tak łatwo, w to, że Jezus jest Chrystusem, Mesjaszem, ale potem przyjął Jezusa jako, uznał Jezusa jako Mesjasza. Później jest Kefas, kamień, Piotr. Kim był kiedyś Piotr? Piotr kiedyś był rybakiem, o tym możemy przeczytać w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale 16-17, nie będziemy teraz czytali, możecie sprawdzić, ale myślę, że wszyscy wiemy o tym, że Piotr był rybakiem. Ale też był wcześniej Szymonem, nie zawsze był Piotrem. Szymon, i to przeczytajmy sobie, pierwszy rozdział, 42 werset Ewangelii Jana. Pierwszy rozdział, 42 werset Ewangelii Jana. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się kamień, to znaczy Piotr. Czyli Kefas kiedyś był Szymonem, rybakiem, prostym człowiekiem, teraz jest skałą, kamieniem, Piotrem, apostołem. I podobnie było z Janem, to apostoł Jan też był rybakiem w Mateusza 4,21. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci, ich również powołał. Czyli Jan też był rybakiem, a teraz jest apostołem. Więc jeżeli Paweł, pisząc o tych braciach, którzy więcej coś znaczą, miał na myśli wyłącznie Jakuba, Kefasa, Piotra oraz Jana, to mógł sobie pomyśleć, że nie ma znaczenia dla mnie, że wy byliście wcześniej rybakami, a ja wcześniej byłem faryzeuszem, bo dla Boga to nie ma znaczenia. Dla Boga ma znaczenie, że teraz jesteście apostołami i ja też zostałem, Paweł tak mógł myśleć, ja też zostałem posłany jako apostoł do pogan, aby głosić. Więc jeżeli w ten sposób spojrzymy i rozważymy to, kim byli apostołowie, Jakub, Kefas i Jan, z którymi właśnie Paweł teraz rozmawia, fragment z listu do Galacjan, to widzimy, że on rozmawiał z prostymi ludźmi. Dla Pawła to nie ma znaczenia. Jego interesuje ta strona duchowa, to, co oni mają do powiedzenia, jeżeli chodzi o wiarę. Nie interesuje go to, kim oni byli wcześniej. I przejdźmy teraz do tego, do środkowej części, która właśnie mówi o tej dyskusji, o czym oni rozmawiali, co było dla Pawła ważne, co oczekiwał, że apostołowie zrozumieją, przyjmą, a może zakładał, może oni to wiedzą. 7, 8 i 9 wersety. Przeciwnie, zdali sobie sprawę, że Bóg zlecił mi głoszenie dobrej nowiny wśród osób nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi pośród obrzezanych. Ten bowiem, który skutecznie użył Piotra, jeśli chodzi o apostolstwo pośród obrzezanych, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan. Gdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan, ludzie uchodzący za filary, uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Po pierwsze, w tym fragmencie to, co widać, że tu jasno zostało potwierdzone kolejny raz, że Ewangelia powinna być głoszona pośród pogan. Tu nikt tego nie zaprzeczył. Na koniec czytamy, mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Tak Paweł podsumowuje w końcówce 9 wersetu. Po drugie, ciekawa jest tutaj rzecz pokazana, że pomimo tego, że apostołowie mieli wspólne zadanie głoszenia Ewangelii, to w pewnym sensie ten fragment pokazuje, że oni się jakoś podzielili zadaniami. Nie poszli wszyscy do pogan, albo wszyscy do Żydów, albo wszyscy razem, nieważne gdzie. Oni to najpierw ustalili. Ustalili i też razem się na to zgodzili. Mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych. Takie było ustalenie na koniec 9 wersetu. I czy ta myśl przyszła do Piotra i Pawła po prostu sama z siebie? Nie. Wczytamy, że Bóg, to jest 7 werset, Bóg zlecił mi głoszenie dobrej nowiny wśród osób nieobrzezanych. Czyli to Bóg powiedział Pawłowi, co on ma robić, gdzie jest jego obszar służby. A podobnie jak Piotrowi pośród obrzezanych, czyli Piotr też miał to objawienie. Obaj dostali od Boga objawienie. To nie było tak, że oni sobie zdecydowali, podzielmy się, bo jest zbyt dużo pracy. Bóg im powiedział, jak tę pracę podzielić. Po drugie, na początku to wydaje się, że Jakub, Jan i Piotr nie byli tego aż tak mocno świadomi, bo początek 7 wersetu i początek 9 mówi przeciwnie, zdali sobie sprawę. Gdy więc zdali sobie sprawę? W obu wersetach jest powiedziane, że oni musieli sobie to uświadomić. Nie byli tego świadomi. Wiedzieli, że coś jest, że poganie się nawracają, ale nie wiedzieli, jak z tym powinni, jak to powinni w Kościele podzielić tą pracę. I to sobie zdali sprawę, że Bóg posyła jednego w to miejsce, a drugiego w drugie miejsce. I to nie była myśl od nich, tylko to była myśl od Boga. Po trzecie, świadectwo, które wydaje Paweł, mówi, czytamy w 8 wersecie, skutecznie użył Piotra. Czyli wysłany był Piotr, został powołany i był skutecznie użyty. I tak samo skutecznie, to jest dalsza część tego wersetu, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan. Zostali powołani, poszli i Bóg skutecznie ich używał. Czasami wydaje nam się, że Bóg nas do czegoś powołuje, ale później z tego nic nie ma. Jeżeli tak się dzieje, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście Bóg nas powołał, czy to było może coś od nas, coś z nas. Widać w tym fragmencie wyraźnie, jak Bóg ich powołał, to i skutecznie ich używał w tym miejscu. Kolejna ciekawa rzecz, to początek 8 wersetu mówi ten bowiem, który. I mowa tu na pewno jest o Jezusie i to jest świadectwo mówiące o tym, że to jest ten sam Jezus, który powołał i Piotra, to ten sam Jezus powołał i Pawła. To jest ta sama osoba, nie łudźmy się, że to jest od Paweł od siebie to wymyślił, od niego przyszła myśl, albo Piotr sobie coś wymyślił. To jest ta sama osoba, która ich powołała, czyli Jezus. Jeden Pan. Amen. I na koniec, niezależnie jak chronologicznie te wydarzenie w liście do Galacjan powinniśmy umieścić, to podczas soboru w Jerozolimie, właśnie 14 werset 15 rozdziału. Tam Jakub daje świadectwo z życia Szymona, mówiąc: Szymon zwrócił naszą uwagę, że to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, by przygotować sobie pośród pogan lud mający czcić Jego imię. On przygotował to może w trakcie tego soboru, kiedy rozmawiali i to zrozumieli, że Paweł ma iść do pogan, a może wcześniej, kiedy już był w opisanym wydarzeniu w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł z Barnabą i też to świadectwo pokazał, wcześniej już to im objawił w ten sposób. Dobrze. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, w jaki sposób Kefas, Jan i Jakub, albo Jakub, Kefas i Jan potwierdzili to, że zgadzają się z tą myślą przedstawioną przez Pawła. Oni uścisnęli Barnabie i Pawłowi rękę. No to często robimy, jak się witamy, ale oni uścisnęli to na znak wspólnoty. Na znak wspólnoty. Zastanówmy się przez chwilę, czym jest wspólnota? Bo słowo wydaje mi się, że jest bardzo często używane w naszym języku. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę. Jak się zastanowiłem, to mi parę przykładów przyszło. Na przykład wspólnota europejska, wspólnota mieszkaniowa. Mieszkacie może niektórzy w wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota klasowa, wspólnota rodzinna, wspólnota kościelna. Czasami niektórzy mówią na zbór wspólnota, że idę we wspólnocie, coś się będzie działo. W słowniku języka polskiego wspólnota, słowo to jest tłumaczone jako oznaczenie się wspólnymi cechami, wspólne posiadanie lub przeżywanie czegoś. To, co łączy, zespala, albo grupa osób związana z wspólnym pochodzeniem, wspólną kulturą lub wspólnymi interesami, wspólną własnością. Wiele z tego opisu by pasowało do wspólnoty naszego Kościoła. To znaczy wspólnota. Ale w liście Jana, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, w drugiej części tego wersetu, wspólnota jest troszeczkę inaczej pokazana, a ta wspólnota, tu jest wytłumaczone, oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Myślę, że apostołowie, gdy uścisnęli dłoń Pawłowi i Barnabie, to mieli na myśli wspólnotę, która oznacza więź z Synem, Jezusem Chrystusem i z Ojcem. Jeżeli my mamy społeczność, każdy z nas osobna, ma społeczność z Ojcem, ma społeczność z Synem, z Duchem Świętym, to razem możemy uścisnąć sobie dłoń i my jesteśmy wspólnotą, tworzymy wspólnotę. Nie dlatego, że nas łączy wspólny budynek, nie dlatego, że łączy nas czas, żeby tu przyszliśmy akurat dzisiaj w środę o godzinie 18:30, ale dlatego, że wszyscy razem mamy więź z Ojcem i więź z Synem. I wtedy jesteśmy wspólnotą. O takiej wspólnocie mówił Paweł. I co to oznaczało wtedy? To oznaczało tyle, że skoro oni uścisnęli dłoń, powiedzieli: wierzymy w tego samego Boga, wierzymy w tego samego Chrystusa, w Mesjasza, w Jezusa. Nasza nauka jest wspólna. Wcześniej potwierdzili to, że nic nie powinni dodawać więcej. Na koniec uścisnęli dłoń, mówiąc: tak, to jest ten sam Duch, ten sam Ojciec, ten sam Syn. I na koniec zamykamy ten fragment 10 wersetem, który z kolei, jeżeli byśmy przyjęli, że fragment z listu do Kalajan przez nas rozważany dzisiaj z drugiego rozdziału był związany z wyprawą Pawła do Jerozolimy w celu przyniesienia darów, no to jest, wydaje się, oczywiste, że tak można by zakończyć. Prosili nas tylko, abyśmy pamiętali o ubogich, co zawsze starałem się mieć na uwadze. Czyli Piotr mówi: okej, przyszliście, pomogliście, to tylko nie zapominajcie o tym. Tak byłoby można to wytłumaczyć, jeżeli byśmy założyli, że ta historia jest związana z 11 rozdziałem Dziejów Apostolskich. A jeżeli nie jest, to czemu Piotr miałby zakończyć w ten sposób to wydarzenie? Jaki mógł być powód? Ja się nad tym chwilę zastanawiałem i zauważmy, że to ta prośba, którą tu wyrazili apostołowie, pamiętali o ubogich, jest związana z prawem mojżeszowym. W Księdze Powtórzonego Prawa, 15 rozdział, 7, 8, 11 werset. Jeśli by był u ciebie jakiś potrzebujący, spośród Twoich braci, w jednej z Twoich bram, ciśniesz swojej dłoni przed Twoim potrzebującym bratem. Przeciwnie, szeroko otworzysz przed nim swoją dłoń i chętnie pożyczysz mu tyle, ile trzeba, tak by mu niczego nie brakowało. A ponieważ w Twojej ziemi zawsze będą potrzebujący, dlatego nakazuję Ci, szeroko otwieraj dłoń przed swoim ubogim i potrzebującym bratem. To stwierdzenie, że u was zawsze będą ubodzy, to też Jezus później w księdze, w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale powtarza, on nie będzie tam zawsze, ale ubodzy będą zawsze. I to pokazuje, że apostołowie nawiązali do prawa mojżeszowego, mimo że wcześniej o obrzezaniu była mowa, które nie jest istotne, ale pomoc ludziom ubogim, która też jest nakazem z prawa mojżeszowego, jest istotna. Przypominają, że nie powinniście wszystkiego po prostu sobie powiedzieć, a już teraz jest wolność, nie musicie nic. Jednak pamiętajcie o tych rzeczach, które są istotne i między innymi ubodzy zawsze będą, powinniśmy im pomagać. W tym okresie przedświątecznym wydaje nam się to bardzo oczywiste. Jest bardzo łatwo komuś pomóc, bo są różne służby charytatywne, zbierają paczki w sklepach, możemy dorzucić po prostu makaron czy cokolwiek do wózka. Różni inni ludzie proszą o to, żeby gdzieś pomóc. To jest prosto. Ale ci ubodzy są na co dzień i o tym ten fragment też przypomina, żebyśmy nie zapominali, że ci ubodzy są na co dzień, nie tylko przed świętami, kiedy możemy im łatwo pomóc, bo wszyscy naraz pomagają, ale może by trzeba się zastanowić, co będzie na wiosnę, a może co jesienią, a może co za miesiąc, na początku roku. Więc Paweł miał nie zapominać, takie jest prawo, które Bóg dał. Zastanówmy się, co to znaczy dla nas, czy my rzeczywiście też nie powinniśmy zrewidować tego, w jaki sposób podchodzimy do ludzi ubogich. I podsumowując ten fragment dzisiejszy, chciałem, żebyśmy trzy myśli z niego sobie wyciągnąłem, które mnie poruszyły. Pierwsza myśl jest taka, że Bóg nie ma względu na osobę i w tym kontekście to znaczyło, że On może użyć każdego. Nieważne, kim byłeś kiedyś, ważne, że przyjąłeś go i zostawiłeś to, kim byłeś kiedyś. Nieważne, czy byłeś kimś wielkim w tym świecie, czy może mało znaczącym. Tak jak tutaj w tym kontekście, to czy byłeś rybakiem, czy byłeś faryzeuszem, czyli czy byłeś wykształcony, czy byłeś kimś, kto po prostu pracował fizycznie. Ważne dla Boga jest twoje serce. Obaj, i Piotr, i Paweł skończyli jako apostołowie. To, że Bóg też nie ma względu na osobę, to przypomina mi ten fragment, który chyba poprzedni piątek był w tej książeczce Johna Pipera, mówiący o tym, że przez nas grzech nie mieliśmy dojścia do Boga w ogóle. Nie mieliśmy takiej możliwości. I wielka dobra nowina jest taka, że Bóg te grzechy zapomniał. Przez krew Jezusa zostały obmyte. I on, Bóg w ten sposób na nas patrzy. Ktoś może powiedzieć, ty byłeś kiedyś grzesznikiem. I co, ty będziesz chciał Bogu teraz służyć? Ale jeżeli zostawiłeś to, Bóg to przebaczył. Grzechy zostały obmyte. I Bóg, pomimo tego, jaki ty byłeś, On patrzy na to, jaki ty jesteś teraz. Po prostu, że zostałeś obmyty krwią Jezusa. W ten sposób patrzy na ciebie. To jest pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że podział służby w Kościele i ogólnie służba pochodzi od Boga. Musi być objawiona przez Boga, pokazana. I później musi wydawać plon. Tak jak to było pokazane, że skutecznie Piotr i skutecznie Paweł działali w tym obszarze, którym Bóg im pokazał. Czyli jeżeli masz pragnienie służenia w Kościele, to jest super. Ale warto, żebyś też skonsultował, tak jak to Paweł zrobił, skonsultował to z Piotrem, z apostołami, to skonsultował to z kimś, kto jest osobą w naszym zborze, w naszej społeczności, coś znaczącą. Wtedy możesz się ustrzec jakiegoś błędu i próbowania działania w obszarze, w którym Bóg naprawdę cię nie powołuje, a może potwierdzenia tego, że właśnie to, co ty robisz, to jest właśnie słuszna rzecz. I ostatnia myśl, to jest właśnie to przykazanie, aby pamiętać o ubogich. Mi to przypomniało jeszcze raz, że tak jak mówiłem, przed świętami jest nam łatwo pomóc komuś. Nawet jak wydaje mi się, że jak na drodze nam się by samochód zepsuł, to przed świętami nam raczej ktoś pomoże. W ciągu roku małe prawdopodobieństwo. I to mi przypomina, że tak jak żyję przez ten ostatni miesiąc, pomagając innym, jak wy pewnie też pomagacie, chcecie dawać prezenty i to jest super rzecz, to powinniśmy tak żyć przez cały rok, nie tylko przed świętami. Amen.